Cześć, z tej strony Marta
i Paula,
czyli podcast
Brzmi chamsko. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o takich oczekiwaniach trochę, że będziemy znać swoją życiową drogę, to co nas będzie interesowało i zawodowo, i zupełnie prywatnie w ramach hobby. I że tak naprawdę już w wieku kilkunastu lat tak naprawdę w liceum musimy się zdecydować na studia, na dalsze plany życiowe. I tak jak sobie rozmawiałyśmy wcześniej przed nagraniem tego odcinka, no to życie tak jednak nie wygląda. Te plany mogą się zmieniać, to już nie jest ten styl życia i funkcjonowania, co powiedzmy 50 lat temu, że zazwyczaj szło się do jednej pracy i zostawało się w niej do emerytury. Dzisiaj próbujemy różnych rzeczy, zmieniamy te drogi zawodowe, zmieniamy swoje hobby najczęściej i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym z naszą gościnią.
Tak, czyli Justyną Kowalską, teatrolożką, producentką teatralną, od małego związaną z teatrem. Tak, dodatkowo rękodzielniczka od 3 lat, tak?
Od 3 lat, tak.
Od 3 lat. Uwielbiasz pisać.
Oj tak, i to więcej niż od 3 lat.
Od zawsze.
Od zawsze, no mam wrażenie,
i
że
i też
zawsze.
Marzysz o wydaniu własnej książki.
Marzę.
I lubisz na pewno Wisławę Szymborską.
Lubię.
Tak, która, kiedy pisałaś właśnie nam swoje bio i napisałaś tam, że gdybyś była szukana, to określałoby cię...
Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz.
Tak, to piękne zdanie.
Fragment z Szymborskiej.
Tak jest. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać we trzy o tym takim bardzo, bardzo życiowym, mam wrażenie, temacie. Więc powiedz nam w ogóle, jak to się stało, że od teatru przeszłaś do rękodzielnictwa, a w ogóle co było przed teatrem? W sensie to było zawsze?
Nic nie było przed teatrem, mam wrażenie. W sensie zawsze mnie ciągnęło do teatru. To wynikało z tego, że moja rodzina była związana z teatrem. Mój dziadek pracował w teatrze i ja po prostu jako mała dziewczynka do tego teatru gdzieś tam chodziłam i biegałam po korytarzach teatralnych. I najprościej mówiąc, dziadek mi nie zdążył pokazać wszystkiego, co chciałam zobaczyć, więc sobie powiedziałam, że sama po prostu to wszystko sprawdzę. Więc tak nasiąkałam tym teatrem od tej drugiej strony i właściwie do, myślę, jakiegoś 13-14 roku życia więcej czasu spędzałam w kulisach teatralnych niż oglądając spektakle teatralne. I gdzieś tam jako widzka ten teatr poznawałam dopiero już w takim nastoletnim życiu. I oczywiście było tak, że miałam jakieś tam dziewczęce marzenia o tym, żeby być na scenie i jakby długi okres mojego życia to był teatr amatorski i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałam, że jest mi lepiej w mroku kulisy niż w blasku po prostu reflektorów i wtedy zaczęłam przekształcać to marzenie po prostu w taką pracę od strony kulis i od strony organizacyjnej w teatrze.
Czyli gdzieś tam próbowałaś w czasach szkolnych jakichś...
Tak, 7 lat byłam związana z takim jednym łódzkim teatrem amatorskim i próbowałam swoich sił na scenie i bardzo to kochałam i czasami za tym tęsknię. Jak wiecie, w dniu premiery wychodzę na scenę wyczytywana jako tam asystent reżysera czy producent wykonawczy, to tak troszeczkę z tyłu głowy mam taką nutkę żalu, że to jest tylko ta forma. Natomiast ja trafiłam na tak wspaniałą instruktorkę teatralną, która tak świetnie z nami pracowała, że ja po prostu zaczęłam sobie zdawać sprawę z różnych moich ograniczeń, których na tamtym etapie nie byłam w stanie przeskoczyć i wiedziałam, że to się po prostu nie uda i że jakby zdawałam do szkoły teatralnej, natomiast się nie udało. Gdybym zdawała do szkoły teatralnej teraz, to bym się do niej dostała, ale teraz już jestem, tak uważam, ale teraz już jestem po prostu na innym etapie w życiu i w innej świadomości siebie też. Natomiast na tamten moment jakby wybrałam inną ścieżkę, która mnie absolutnie satysfakcjonuje.
Czyli tak trochę inaczej niż my, nie? Bo my tak się jeszcze gdzieś tam motałyśmy po 30, nie?
Znaczy
jeszcze...
się ciągle motam. W sensie ja no tak nie wiem, co chcę robić, jak dorosnę.
Wiecie, ja jakiś czas temu usłyszałam takie świetne zdanie, że nikt nigdzie nie napisał, ani nigdy nie powiedział, że tylko raz w życiu można zdecydować, co chce się robić.
Tak.
I to jest coś, co mnie totalnie prowadzi i faktycznie jakby ja jestem z tym teatrem związana i kocham teatr i kocham moją pracę i tak dalej i jakby nadal to jest dużo pasji we mnie, natomiast ja nie będę do końca życia pracowała w teatrze i nie będę do końca życia związana z teatrem zawodowo, uważam. I właśnie ostatnie 2-3 lata, czyli tak moment, jak się zaczęłam zbliżać do 30 i ją przekroczyłam, to był moment, w którym to zrozumiałam. Ostatni rok jest najmocniejszy w tym, upewnił mnie w tym totalnie, że jakby Na razie jest jak jest, natomiast nie wiem, czy za pół roku nie rzucę wszystkiego i po prostu nie pójdę w inną stronę. Więc może było łatwo, bo ja faktycznie od dzieciństwa miałam tą drogę taką jasną i wyklarowaną i po prostu wiedziałam, że to mnie fascynuje i to chcę robić. Natomiast im jestem starsza, tym mam więcej odwagi, żeby spróbować coś zmienić. Kiedyś mi się wydawało, że o nie, no już skończyłam te studia i poświęciłam te lata na te studia i całe życie po prostu się tego uczyłam i jestem w tym dobra, jakby radzę sobie, więc po co mam coś zmieniać? Po prostu zostanę sobie w tym teatrze i będę sobie do końca świata po prostu dubała tam te spektakle i jakby ten... Jakby myślę sobie, że naprawdę jest jeszcze tyle rzeczy i jakby świat ma jeszcze tyle do zaoferowania, że mam coraz więcej odwagi w sobie, żeby faktycznie otwierać się na jakieś nowe rzeczy.
Tak, bo właśnie mi się wydaje, że jednak ta trzydziestka to jest na taki, taka... Myślę, ludzie mówią, że a, trzydziestka, nic się nie zmienia, ale jednak mam wrażenie, że im jesteśmy starsze, że ta liczba w wieku się powyższa, zwiększa, to wtedy jesteśmy bardziej świadome, że tego, czego bardziej chcemy, nie boimy się tak bardzo ryzykować. Jakby, że mówimy, dobra, jebać, nie? Jakby mam przed sobą kupę jeszcze lat, nie? I kiedy właśnie trochę społeczeństwo narzuca, że my mamy wiedzieć, co chcemy robić jako właśnie gówniarze, no to my się trochę boimy potem, wiesz, bardziej skrzydła otworzyć, nie? Na świat i próbować nowych rzeczy.
Tak, bo to też jest tak, że zauważcie, ja mam młodsze rodzeństwo, moje rodzeństwo poszło w tym momencie do pierwszej klasy szkoły średniej, więc jest na takim etapie, kiedy właśnie ktoś im powiedział, że trzeba decydować, straszne, że jakby ten... Nie masz pojęcia o niczym, jak masz 15 lat. Nic nie wiesz kompletnie, co chcesz. Jakby to są naprawdę pojedyncze przypadki, kiedy się jest tak ukierunkowanym. No ja chodziłam do liceum, w którym była klasa teatralna, ale jakby mówię, ja po prostu naturalnie po prostu przechodziłam z jednej rzeczy w inną, ale ja też żałuję, że ja nie poznałam innych rzeczy, bo ja byłam tak ukierunkowana tylko na to jedno i całe moje życie się kręciło wokół tego jednego tematu i zajęcia teatralne, szkoła teatralna, jakieś wszystko, że ja nie poznałam różnych innych kierunków. Może gdybym miała więcej w sobie odwagi wtedy, albo gdyby ktoś mi nie mówił, musisz wiedzieć, co chcesz robić, to może bym poszła w zupełnie inną stronę i może bym się teraz sprawdzała w zupełnie innym miejscu, a ten teatr by sobie został pasją, bym sobie dołączyła może do jakiejś grupy teatralnej, amatorskiej i jeszcze teraz w dorosłym życiu też po prostu w niej była, nie wiem. Natomiast wtedy to była kwestia braku odwagi i tego nacisku społeczeństwa, że ja muszę wiedzieć. I teraz, jak rozmawiam z moim rodzeństwem i cały ostatni rok tak naprawdę, kiedy oni byli w tej ostatniej klasie podstawówki i te rozmowy, że trzeba podjąć decyzję, że trzeba iść do szkoły, ja im mówiłam, że kompletnie nie musicie wiedzieć teraz. Jakby możecie iść do szkoły, możecie za rok zmienić zdanie, możecie skończyć tą szkołę, a potem stwierdzić, że chcecie robić coś innego. Możecie iść na studia, możecie nie iść na studia, możecie wyjechać i po prostu mieszkać za granicą. Naprawdę możecie wszystko i musicie to wiedzieć, że możecie. Natomiast myślę sobie, że to... Znaczy teraz też czasy się zmieniły, no to minęło te... No moja siostra jest ode mnie młodsza 16 lat, więc minął ten czas, no nie? I też inaczej teraz po prostu młodzież funkcjonuje i więcej wie, ma dostęp do większej ilości rzeczy dzięki internetowi i tak dalej. Natomiast ja patrzę na nich i ja widzę w nich, że jest trochę takie przerażenie w nich, bo jednak szkoła nadal wychodzi z tego systemu, że jakby musisz wiedzieć, musisz się określić. Jest jeszcze całe to okropne rozgraniczenie, że żeby osiągnąć coś w życiu, musisz iść do liceum. Jak pójdziesz do technikum, to nic nie osiągniesz.
Tak, to właśnie też o tym rozmawiałyśmy, nie?
To jest jakby totalna bzdura. Jakby moja siostra od początku mówiła, ja bym chciała się zajmować stylizacją, jakby kosmetyką, stylizacją, jakby to mnie kręci, jakby chciałabym coś w tym stylu. Ja mówię, no to dajesz, jest taka szkoła, po prostu idziesz do tej szkoły. No ale to jest technikum. No i co to znaczy, że to jest technikum? Szkoła, szkoła. Jak chcesz zdać maturę, to ją zdasz niezależnie od tego, czy pójdziesz do liceum, czy do technikum. W każdej szkole możesz tak samo dać dupy i tak samo zdać świetnie maturę. Tak. Jakby nie ma to kompletnie znaczenia, nie? Natomiast faktycznie to jest trudne i na przykład ja uważam, że gdyby nie to, że moje rodzeństwo jest w tej super sytuacji, że ma starszą siostrę, która już ma tą świadomość, ale nadal jestem młodą osobą, to oni są krok do przodu dzięki temu, bo mają kogoś, kto im to powie. Tak, ale kiedy ma się tylko siebie i rodziców, którzy są z innego pokolenia, no to ci rodzice nie mają tej świadomości. No jakby myślę, że pokolenie naszych rodziców kompletnie jeszcze nie jest, jakby my będziemy, nasze pokolenie będzie takimi rodzicami, które już będzie miało tą świadomość, żeby tym dzieciom to mówić. Natomiast ci, którzy jakby nie mają dostępu do takich osób, które są właśnie tak około trzydziestki i jakby widzą całą tą transformację, no to niestety nadal żyją w przekonaniu, że po prostu trzeba od razu wiedzieć, że trzeba tą szkołę skończyć i trzeba ją świetnie skończyć, bo jak się źle skończy szkołę, to się nic w życiu nie osiągnie. Co jest bzdurą w mojej ocenie i jakby tyle, bo naprawdę dróg jest wiele.
Tak, tak właśnie jak powiedziałaś o tej odwadze i o rodzicach, no to właśnie mam takie wrażenie, że pokoleniu naszych rodziców trochę brakuje takiej odwagi, że można naprawdę rzucić w trakcie swojego życia cokolwiek się robi, przebranżowić się, zacząć zupełnie coś innego i zobaczyć, w którą stronę to nas poprowadzi, no bo nie wyobrażam sobie siebie tak naprawdę w jednej pracy przez całe życie.
No, a jednak pokolenie naszych rodziców to było to pokolenie, które totalnie tak pracowało, nie? Że jakby jedna praca, jakiś jeden wyuczony zawód i po prostu, no nie wiem, ja wiecie, pracuję w teatrze z wieloletnią tradycją i tam jest 180 osób na etatach, z czego naprawdę gro to są ludzie, którzy pracują od 40 lat, od 30, jakieś rekordy po prostu pobijają. No, jeden z naszych kierowców, zaopatrzeniowców nigdy nie pracował w innym miejscu, zaczął po prostu u nas pracować, miał 18 lat i teraz po prostu jest na emeryturze i po prostu cały czas pracuje w tym samym miejscu. I to jest zupełnie naturalne po prostu w pokoleniu tych osób i one w ogóle nie mówią o tym na pewno, ale też może dlatego, że nie znają innej drogi, że im to odpowiada po prostu, że tak jest, że są przyzwyczajeni do tego.
Tak, ale wiesz, mi się wydaje też, że jakby były inne czasy i jednak mam wrażenie, że rynek nie był tak zróżnicowany, jak jest teraz. Nie? Mamy internet, który naprawdę nam otworzył wiele dróg, świat się zmienia, jakby to, że teraz są jakieś zawody, to za chwilę one mogą nie istnieć. Tak naprawdę dzieciaki, które teraz się urodziły, są, nie wiem, w podstawówkach, to one, jak będą już dorosłe, to w ogóle mogą zajmować się jakimiś abstrakcyjnymi rzeczami, o których nam się nawet w ogóle nie śni, nie?
Dokładnie.
Znaczy ja jestem akurat wychodzę z tego wniosku, że może nie tyle, co bym chciała pracować w jednej firmie całe życie, ale ja sobie cenię stabilność, nie? I jakby ja nie widzę problemu, jeżeli pracowałabym w jednej firmie X lat, pod warunkiem, że mam jakiś rozwój, nie? Mhm. A nie, że klepię codziennie no to tak, samo, bo to no po tak. prostu można sobie w łeb strzelić. Ale jeżeli mam jakieś bodźce, to ja nie mam problemów, jakby, żeby być w jednym miejscu, bo jakby mogę sobie swoje życie bardziej urozmaicić rzeczami pobocznymi właśnie, robiąc coś po pracy, nie? Więc w ten sposób sobie szukać takiej równowagi.
Tak, plus wiele firm teraz się otwiera właśnie na pracę zdalną, więc tak. To też nie jest tak, że trzeba codziennie zapieprzać do tego biura, co naprawdę wiele zawodów można sobie odpuścić to i też firmy mogą mieć ogromne oszczędności, że nie wynajmują tych biur, no bo jednak to jest całkiem spora kasa. Widziałam wczoraj nawet, wyświetlił mi się na Instagramie jakiś reels, że jakaś firma ze Stanów testowała sobie nielimitowane wakacje i właśnie 100% pracę zdalną, że można sobie pracować z dowolnego miejsca na świecie. No i to jest coś zajebistego, no bo dlaczego ja mam siedzieć w Warszawie, skoro mogę siedzieć, nie wiem, w Chorwacji, jakby koszt życia jest naprawdę bardzo podobny.
No tak.
A to też trochę rozwija, no bo się obserwuje jednak inną kulturę, inne tempo życia, jakby nie jest się przytłoczonym właśnie, tak jak powiedziałaś, że robisz codziennie to samo. Nawet jak robisz to samo, ale z innych miejsc, no to też masz inne bodźce i to nie jest 100% tak. To samo, nie?
Tylko znaczy w sensie, są takie firmy, może nie tyle, co masz nielimitowane wakacje, tylko że możesz pracować zdalnie z każdego zakątka świata, żebyś miał internet,
właśnie,
nie? W sensie...
Tak, nie dopowiedziałam, że ostatecznie jak po roku zrobili takie sprawdzenie, jak im to wyszło, wydajność. To że ludzie i tak nie wzięli więcej urlopów, niż im przysługiwało, nie?
No tak, no bo jeżeli, wiesz, nie wiem, pracowałabym sobie w jakiejś Hiszpanii, no to bym sobie ogarniała swoje sprawy, tak. A potem nara, nie? Tak. I ta pasja i te sprawy, jolo. Więc potem się martwiło rano, żeby się zalogować do systemu i nara, jakby totalnie mam wrażenie, że inne życie.
Tak.
Znaczy, nawet jak się dzisiaj wyjedzie za granicę nawet, na wakacje, nie, czy do Chorwacji, jak to byłaś, ja byłam w Hiszpanii w tym roku, patrzę na tych ludzi i oni w ogóle żyją totalnie inaczej, nie? Nawet ci młodzi, mam wrażenie, że nie są tacy, wiecie, te przepracowani w ogóle.
Mają więcej słońca.
A to tak, to dużo robi. Na słońce tak. To jednak robi dużo, nie?
To jest wszystko kwestia witaminy D.
Właśnie, czyli trzeba się wyprowadzić. Chcąc, nie chcąc. No tak właśnie rozmawiamy o tych różnych drogach, o próbowaniu i tak dalej, ale pytanie właśnie brzmi, jak znaleźć pomysł na siebie? Jak
nie,
zacząć?
Nie ma chyba jakiegoś przepisu jednego na to. Wydaje mi się, że to wynik, na pewno to, jakich ludzi poznajemy po drodze, podróże na pewno mają jakiś z tym związek. Ja na przykład dlaczego zajęłam się czymś zupełnie innym, czego w ogóle nie przewidywałam do pewnego momentu w moim życiu, czyli rękodziełem. Moja babcia była plastykiem i ja zawsze miałam tak, że ona wszystko robiła za mnie, mimo tego, że we mnie była ogromna potrzeba, żeby robić jakieś takie rzeczy i może jednak odziedziczyłam po niej jakiś talent. Natomiast ponieważ wszystko robiła za mnie, bo też sprawiało jej to radość i wszystkie prace plastyczne i tak dalej, ja po prostu jechałam całą podstawówkę, wiecie, na szóstkach z plastyki, bo babcia robiła pracę i wszyscy to wiedzieli i to było jasne, jakby nikt się z tym nie kłócił, to po prostu nigdy się tym nie zajęłam, ale w pewnym momencie tak z potrzeby serca pomyślałam, że ja bym chciała tak robić coś od siebie, tak wreszcie mieć jakiś swój projekt od A do Z, bo jednak produkując spektakle teatralne, no to są takie moje dzieci, ale jak jest premiera, to ja to dziecko rodzę i po prostu oddaję i ono jest od razu pełnoletnie i idzie w świat, nie? I jakby już sami se z nim zostają. Więc ja miałam tak, że to była jakaś taka potrzeba, żeby faktycznie mieć coś, gdzie od początku do końca ja będę decydowała o tym, jakie to jest. Miałam w sobie jakąś ogromną potrzebę kreacji, ale takiej, gdzie nie muszę tego z nikim konsultować, tylko jakby faktycznie to jest moje. I na przykład u mnie się to stąd wzięło, z tej potrzeby po prostu, ale też wynikającej gdzieś tam z moich, też z tego, co robię na co dzień, czyli jakby z wymyślania, organizowania, kreowania i tak dalej. Więc stąd na przykład się pojawiła ta droga, że to rękodzieło. Ten impuls taki.
Ale też u ciebie to jest bardzo tak jakby w takim kręgu artystycznym mocno, nie? Bo jednak teatr też tutaj
no tak, no jakby
ja i rękodzielnictwo tak samo, nie?
Cały czas jestem związana jakby z tym procesem kreacji, właśnie wymyślania, tak. Tworzenia, jakby inspirowania i tak dalej. Bo mimo tego, że ja w mojej pracy zawodowej też często robię nudne rzeczy, czyli siedzę po prostu i klepię w komputerze jakieś umowy i po prostu robię tabelki, bo tego też wymaga ode mnie organizacja premiery, powiedzmy, i produkcja spektaklu, no to jednak większość mojej pracy, no to jest taka praca kreacyjna po prostu i wymyślanie, więc to się łączy faktycznie, to nie jest tak, że ten, że bycie rękodzielnikiem to jest dla mnie teraz coś zupełnie nowego, jakby zupełnie nowa ścieżka, no jednak gdzieś tam cały czas byłam związana z tym takim artystycznym światem, znaczy jestem i tym wymyślaniem, no jakby jak to, tak to jestem w stanie nazwać, no, kreacją.
Bo ty właśnie, bo to chyba nie. W sensie chodzi mi, że ty nie w sensie, że ja. Chodzi mi.
Ja nie!
Nie, bo skróciłam myśl, ale chodziło mi o to, że ty masz taką bardzo jakby tabelkową pracę, nie? Taką bardzo umysłową. A rzeczy, które robisz jakby poza, to mam wrażenie, że są bardziej u ciebie kreatywne, nie? Czy kwestia u ciebie grania, śpiewania, czy nagrania podcastu, nie?
Tak, ale właśnie to jest chyba tak jak powiedziałaś, że taka właśnie wewnętrzna potrzeba, że musiałam naprawdę jakby, nie wiem, powiem tak górnolotnie, usłyszeć siebie, nie? To, czego potrzebuję, co chciałabym po prostu spróbować i zrobić i właśnie stąd ten śpiew, że kiedyś tam próbowałam i w sumie było spoko. Miałam kilkanaście lat przerwy i już właśnie chyba po 30. To było po 30, tak. Wróciłam ta 30.
Granica.
Tak, więc zaczęłam, a pracę mam taką tabelkową, bo ja mam takie silne poczucie uporządkowania i właśnie w sensie nie patrzę na moje mieszkanie. Nie, ale że lubię, jak rzeczy są na swoim miejscu, jak mają jakąś strukturę, dzieją się w określonej kolejności i wtedy jak sobie w pracy to tak ustalę, to jest idealnie i wszystko dzieje się wtedy, kiedy się ma wydarzyć i ja mam taki spokój, nie? Że jest okej. Jakbym miała taką pracę właśnie jak ty mówisz, że tam trzeba wymyślać, dużo się zastanawiać, zmieniać i tak dalej, to ja bym po prostu tak ze stresu bym nie wyrobiła, że to nie jest tak, że tego dnia jest to, później robię coś tam i tego dnia jest to, nie? Bo ja muszę mieć to w pracy po prostu.
Nie, to ja tak nie mam w ogóle. W sensie ja nie muszę mieć tak jak ty od A do Z, totalnie jakby. Właśnie to jest coś ciekawe, że ja u siebie to widzę, że jestem inną osobą w pracy, a inną osobą jak robię coś takiego dla siebie, nie? Mhm. Że jednak w pracy inne cechy wychodzą na prowadzenie moje, nie? Niż później jak sobie robię coś takiego dla siebie, czy to właśnie podcast, czasem tam robię jakieś rzeczy właśnie, nie wiem, coś tam czy piszę, wyklejam i tak dalej, nie? Jakieś manualne, no to totalnie inne rzeczy podchodzą do głowy, jakby nagle się wychodzą na zewnątrz, nie? Cechy i
no,
potrzeby.
U mnie jest tak, że ja tak naprawdę nigdy jeszcze nie miałam szansy sprawdzić się. Jakby moja praca jest na tyle specyficzna, że ja trochę nigdy nie wychodzę z pracy i nigdy tak naprawdę nie jestem w pracy, w sensie nie wiem jak to nazwać, ale trochę jest tak, że oprócz tego, że jest zupełnie zaskakująca i tak naprawdę, nie wiem, to teraz robię chyba 9. albo 10. premierę, odkąd pracuję w polskim i każda z nich to była zupełnie inna historia, jakby nie ma powtarzalnych rzeczy, nawet kiedy jakby schemat jest ten sam, bo trzeba zrobić coś i coś, no to po prostu jakby sama materia jest tak inna, bo to już jest jakby inni ludzie, inna obsada, inny reżyser, inne to, inne tamto, że jakby nic nie jest powtarzalne. No i też trochę jest tak, że ja nie pracuję od 8 do 16. Nigdy nie jest tak, że ja po prostu wychodzę z pracy, zamykam drzwi i mnie nie ma w pracy, bo to jest po prostu niemożliwe, więc bo odpowiadam jakby za ten projekt, który się dzieje cały czas. Więc jest też tak, że ja się nie miałam jeszcze takiej pracy, ale też no, pracowałam, miałam tylko mały epizod 3-miesięczny w kawiarni, gdzie też byłam menadżerem, więc też organizowałam ludziom pracę i też po prostu robiłam to samo, że nie mam takiego odcięcia, w sensie nie wiem tak naprawdę, jakbym poszła teraz do korpo, to może wtedy by wyszły ze mnie jakieś cechy, których jeszcze demony. Nie znam, jakieś demony po prostu. Natomiast na razie to jest takie bardzo, że to się wszystko przenika bardzo, jakby to moje życie prywatne, osobiste. Oczywiście ja sobie znajduję coraz więcej rzeczy, które mnie totalnie odcinają od pracy w teatrze i między innymi rękodzieło jest właśnie tym czymś, co mnie zupełnie odcina, ale jednak no, to moja praca to nie jest taka typowa praca po prostu, że jakby wracam do domu i mnie to już w ogóle nie obchodzi i w ogóle mnie to nie dotyka. Dlatego też, że po prostu bardzo duży ładunek emocjonalny jest w niej.
Zastanawiam się nad tym, czy właśnie tak jak mówisz, czy jakbyś ty nie poszła do korpo, do pracy 8-16, czy to by cię tak cudzysłowie nie zabiło,
ja
nie?
Ja bym zwariowała.
No właśnie,
w sensie, to, że, wydaje, to, że... Ja chodzę do pracy na różne godziny, wiecie, ja pracuję zadaniowo, w sensie mam do zrobienia projekt i po prostu jakby muszę go zrealizować. I oprócz tego, że i to jest super, bo sobie jestem na etacie i wszystkie mam po prostu jakby profity wynikające z tego, no to ja jakby nie ogranicza mnie, jakby nie jestem ograniczona czasem, że muszę być od 8 do 16 i zrobić to w tych godzinach i tak dalej. Tylko czasami jestem w pracy 2 godziny, a czasami wchodzę do teatru o 9 i wychodzę o 23, no nie? I jakby, ale następnego dnia na przykład nie idę w ogóle, bo sobie to odbijam. Więc ja nie jestem przyzwyczajona do takiej pracy, że po prostu muszę być gdzieś w punkt i odbić kartę i po prostu przejść przez bramkę i jakby, jak, albo nie wiem, żeby wyjść na przerwę, to ja muszę komuś powiedzieć, że ja idę na przerwę, nie? Więc myślę, że jakbym poszła do korpo, to bym zwariowała.
Tak, zwłaszcza, że niektóre korpo jeszcze, w sensie w tej pracy, co akurat teraz jestem, to jestem w stanie sobie rozłożyć pracę równomiernie na cały miesiąc i nie ma tego problemu, ale wiem, że są niektóre, czy może działy, czy całe firmy, gdzie właśnie są takie tak zwane dupogodziny, że przychodzisz, nawet jak nie masz nic do roboty, to musisz siedzieć, no i są później te risy, że tam przychodzisz i tylko machasz myszką, żeby ci nie wygasił komputer, nie? I cały czas siedzisz w Instagramie.
Tak, tylko w ogóle jakby nawiązując do tych dupogodzin, w sensie ja nie wiem, czy to się w ogóle opłaca pracodawcy, w sensie jakby...
No właśnie nie.
Ja tylko nie za bardzo rozumiem, po co trzymać kogoś, to ci nie jest potrzebny. Ja rozumiem ideę, że potrzebujesz, musisz mieć pracę, pieniądze, bla, 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 ale ani to nie jest dla ciebie, tego pracownika, dobre, ani tego pracodawcy.
Tak, tak. Tak, bo właśnie to jest taka betonoza trochę w myśleniu. Ja uważam,
cały
że...
Czas ona tam gdzieś tak, takie... Tak.
Jakby skrócić w wielu firmach dałoby się spokojnie wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy, tylko właśnie te betony, które są na tych stanowiskach... Tak, panie Areczku. Uważają, że jak to będę płacić tyle samo pracownikowi, jak będzie pracować dla mnie krócej, pracownik jest w ogóle więźniem i ma siedzieć, kurwa, 8 godzin dziennie, tak. Niezależnie czy ma co robić, czy nie, bo muszę mieć nad nim kontrolę. No ja mam nadzieję, że to pokolenie serio wymrze.
Tak, my zawsze mówimy, że starsi ludzie muszą
tak,
umrzeć.
Tak, bo
inaczej się coś zmienić. No niewątpliwie na przykład u mnie jest tak, że część pracowników u mnie jest na zadaniowym czasie pracy, no tak jak właśnie ja, natomiast polskie prawo nie ogarnia zadaniowego czasu pracy. W sensie jakby cały system kadrowy i tak dalej kompletnie się bardzo w tym gubi. I jakby niby on jest, ale ja to zawsze tylko słyszę, na przykład jak jestem w domu i pracuję z domu, to zawsze słyszę, no to jest, pracuje czy jest w domu? Jakby, bo pracować to trzeba będąc no tak, po prostu domu, no, na miejscu, tak. Nie? Albo właśnie, że ktoś nie potrafi tego zrozumieć, że ja któregoś dnia przyjeżdżam sobie do pracy na 10 i o 13 po prostu jakby zamykam komputer i tyle. Choć oczywiście, no to zamknięcie komputera jest po prostu przysłowiowe, bo jak coś po prostu trzeba będzie interweniować w jakiejś sprawie, no to odbieram telefon o różnych godzinach. Ale potem są takie dni, że przez 2 tygodnie przed premierą po prostu nie wychodzę z teatru, nie? I to jest jakby ta zadaniowość. Ale rozliczanie tego to jest koszmar, więc to też też jest, myślę, że kwestia w ogóle przekształcenia całego systemu po prostu zatrudniania i tak dalej. I teraz no, pandemia trochę narobiła tutaj po prostu zamieszania wprowadzeniem tej pracy zdalnej i tak dalej, i to się gdzieś tam przekształca. Natomiast na przykład u mnie, żeby pracownicy, którzy są na 8-godzinnym trybie pracy, mogli pracować zdalnie, no to muszą wypełnić po prostu miliard jakichś świstków, nie? Tak. I na przykład właśnie te działy, które pracują tak na 8 godzin, nie potrafią zrozumieć tego, że mój dział nie musi wypełniać żadnego świstka, żeby pracować z domu, tylko po prostu pracuje z domu, bo akurat jest taki dzień, albo akurat nie ma się nic do załatwienia w teatrze i można sobie to załatwić po prostu w domu, nie? Więc to jest taka transformacja na ogromną skalę po prostu, żeby to się przekształciło.
Tylko właśnie no, to, że jakby my młodzi, powiedzmy, ogarniamy te zmiany, nie? Że jakby świat się zmienia, że nie wszystko jest takie proste właśnie od A do Z i że tak może być, tylko że w ogóle jest więcej liter alfabetu. A te osoby starsze, które właśnie pracują x lat w jednym miejscu, one nie ogarniają tego, że można pracować zdalnie, że można być w, nie wiem, w biurze 4 godziny i z niego wyjść, bo ogarniesz, co masz zrobić w ciągu 4 godzin, a nie 8. I z drugiej strony bez sensu, żebyś ty jako pracownik siedział w domu, pracy w domu i robił te godziny, dupo godziny, to jest bez sensu w ogóle, wiesz.
Ale ludzie się boją zmiany, wiesz, to jest kwestia strachu po prostu przed czymś
nowym. Tak, no bo wiesz, jak ktoś pracuje 40 lat, 30 czy nawet 10, no to i potem ma wejść na rynek pracy znowu, tak. No to jest, to trudno. No.
W sensie, ale nawet dopuszczenie możliwości takiej, nie? Bo ci ludzie są tacy okopani, ja mam wrażenie, w tych swoich w tym swoim myśleniu o pracy, że to musi tak być. I nawet jak powiesz, że nie musi, zobacz tu i tu, no to oni jakby są zamknięci i nawet nie chcą tego zmienić.
No tak, ale to już problem tych ludzi, nie?
No problem tych ludzi, tylko że ci ludzie najczęściej są właśnie na stanowiskach dyrektorskich, menedżerskich, więc to jakby ostatecznie i tak ląduje na tobie, nie? Że każą ci przychodzić cały czas do biura, nie? No więc to taki ich problem, ale twój problem też.
Jeżeli oni są oczywiście, w sensie, ja w ogóle w moim idealnym świecie, który nie istnieje, jeżeli mamy osoby na wysokich stanowiskach, takich kierowniczych, to uważam, że oni powinni po pierwsze się zawsze szkolić i być na bieżąco zmianami świata, a nie, że właśnie są takie paniareczku i oni siedzą na gół mężczyźni starej daty, tak. I ci będą pierdolić go co poły, nie? A ty mówisz, jakby można zrobić to inaczej. On ci powie, że nie, bo ja tak chcę, nie?
Tak, tak.
Bo tak było, o ich czasu tak się robiło.
No tak, a często też jest tak, że nawet jak się trafi gdzieś w jakiejś instytucji młody dyrektor albo po prostu ktoś, kto przychodzi z nową świeżością, no to na przykład właśnie pani kadrowa, to jest jakaś pani kadrowa, która pracuje po prostu od 30 lat i ona nie rozumie tego, że może być inaczej, nie? I ma te swoje tabeleczki i wszyscy mają się podpisać na liście i po prostu jest ten... No i się zaczynają schody, no bo po prostu się nie da, jak tutaj po prostu jest dyrektor, a tutaj kadrowa mówi, ale nie wolno, no a dyrektor się nie musi znać na kadrach i na tych wszystkich rozliczeniach.
No tak, rozliczeniach. No, tego nie jest, nie?
Od tego jest ktoś, kto się zajmuje kadrami, nie? Więc to też jest, myślę, że po prostu w idealnym świecie to po prostu cały team wchodzi jakby z tą samą myślą i po prostu konstruuje tą instytucję, tą firmę po prostu podług takich zasad, które wszystkim odpowiadają, nie? Ale no to jeszcze lata, myślę, jak to się zmieni.
No, muszą wymrzeć.
Muszą umrzeć, no jakby nie ma innej drogi, trzeba umrzeć. Bo jeszcze na chwilę w ogóle odchodząc od pasji szukania swojego jakby miejsca w życiu, jest nawet jedna rzecz, bo ty pracujesz długo w teatrze. Czy jakby doświadczyłaś jakiegoś takiego umniejszania tobie jako kobiecie, albo jakiegoś seksizmu w ogóle, takich zachowań niezgodnych z normami społeczeństwa, bardzo to mocno...
Nie, w sensie jak akurat trafiłam do takich instytucji, pracowałam w dwóch teatrach. Mhm. Najpierw pracowałam w Fundacji Krystyny Jandy, a teraz pracuję w Teatrze Polskim. No i mam to szczęście, że nie, że jakby nie spotkały mnie żadne takie sytuacje. Wręcz trudniejsze relacje i trudniejsze współprace miałam z kobietami niż z mężczyznami. Przez te 10 lat, jak już jestem tu w Warszawie i pracuję w teatrze, więc akurat no, dużo szczęścia, myślę, po prostu miałam, że tak było. Natomiast no, faktycznie mówi się, no i jakby środowisko jest pełne, to środowisko teatralne tych wszystkich historii, więc wydaje mi się, że akurat my mamy dużo szczęścia, że nasi dyrektorzy są wyczuleni na to i faktycznie jeżeli jakieś tam gdzieś były sygnały, to bardzo szybko się na to reagowało zawsze. Mnie to prywatnie nie spotkało. To też nie jest tak, że to w ogóle nie istnieje i nie funkcjonuje. ja też trochę tak wchodząc już na jakieś takie tematy samooceny i tak dalej, to ja też mam wrażenie, że ja się dopiero uczę niektóre sytuacje zauważać, ale to jest jakby kwestia po prostu całej mojej pracy nad sobą i tego, że ja po prostu myślę sobie, że jakby mnie na pewno takie rzeczy nie spotkają, bo ja jestem tak nieatrakcyjna w mojej ocenie, że dlaczego ktoś miałby w ogóle w moją stronę jakby wychodzić z jakimiś takimi sygnałami, które mogłyby być jakoś, które mogłyby być nie okej, ale to już jest taki temat po prostu, że ja się jakby myślę, że mogłam dużo takich sytuacji przeoczyć na przykład, że one faktycznie gdzieś tam były, a ja po prostu tak zamknięta jakby w sobie i taka właśnie totalnie nieakceptująca siebie, nie zauważałam ich po prostu, nie, na przykład. Natomiast jakby faktycznie, jak już mówiąc globalnie, no to u mnie w pracy jest tak, że faktycznie się, jeżeli takie sytuacje się zdarzają, to się bardzo szybko na nie reaguje i bardzo szybko się je rozwiązuje.
Znaczy to w ogóle bardzo fajne, że jest reakcja, nie? Bo wciąż jest ta narracja, że to ofiara jest winna, że coś wymyśliła, nie? Że coś ubzdurała, że to jest twoja wina w ogóle nara, nie? A nie tej osoby, która się czegoś dopuściła. Mhm. Takiego czynu słownego czy już fizycznego, nie? No
tak, albo w firmach popieranie strony, która jest wyżej w strukturze ma większe znajomości, przynosi na przykład więcej kasy w firmie. To też właśnie ten głos pracownika jest bagatelizowany i jakby trzeba się zwijać.
Tak, ale tak jak właśnie powiedziałaś o tej samoświadomości, że mówisz, że mogłaś nie zauważyć jakichś tam zachowań, ale też wydaje mi się, że jakby też od niedawna dopiero takie tematy są poruszane jakby w społeczeństwie, nie? Że nawet jeżeli coś się działo, czy to właśnie w jakichś instytucjach, czy po prostu gdzieś na ulicy, to my kobiety udawałyśmy, że albo tego nie widzimy, albo że nie słyszymy, albo jakby nie uważałyśmy, że to jest coś niestosownego, nie? Mam wrażenie, z czasem, właściwie całkiem niedawno to dochodzi jakby do głosu publicznego, że sobie nie życzymy niektórych zachowań od strony mężczyzn.
Myślę, że to jest kwestia tego, że trzeba po prostu edukować, że jest taki szereg zachowań, które są po prostu, nie powinny być akceptowane, nie? I żeby właśnie edukować, żeby kobiety zwracały na nie uwagę, bo wydaje mi się, że właśnie to, co mówisz, że jakby... to się tak trochę wydaje, że to nic, że jakby tak po prostu jest, bo faceci tak mają.
To
jakby nie, że po prostu tak
już
mają.
Się,
i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że niech se mają, ale jakby to jakby co nas to obchodzi, jakby nie i już.
Tak, ale zasłanianie znowu, że bo my tak mamy, bo myśmy tak skonstruowani i nasze geny i cokolwiek, to trochę jest chujowe, nie? To jest jakby w ogóle... zero wytłumaczenia, żadne, no jakby w sensie, no nie wiem, tak jak właśnie o tym gadamy, nie? Bo zajmiemy teraz strony i my powiemy, bo my kobiety tak mamy. Mm-hmm. I co? I co nam zrobisz? No i za mnie zależy, bo my tak mamy, nie?
Tak, właśnie wczoraj mądrości z Reelsów też widziałam... Tak, ale mądre rzeczy, nie? Widziałam właśnie Reelsa nagranego przez faceta, który jakby występuje jako sojusznik kobiet i broni przed takimi zjebami. I ktoś tam mu skomentował, że ale przecież kobiety dojrzewają wcześniej, nie? I on nagrał takiego Reelsa, że no kurwa, jakby musiał jako 11-latek odbijać jakieś namolne seksualne teksty dorosłych typów, to też by szybciej dorósł, nie?
No tak, no jakby chcąc, nie chcąc, jesteśmy zmuszone być bardziej dojrzałe takie bardziej właśnie świadome niektórych
tak,
rzeczy,
jakieś
nie?
Wytłumaczenie, no to kurwa, jak ode mnie wymagają jakiejś dojrzałej podstawy jako 7-letnie dziecko, no to tak od 7-letniego chłopca też powinni wymagać dokładnie tego samego, no bo jakby dlaczego ja mam się starać bardziej?
Tylko znowu, wiesz, oni mówią właśnie, że my dojrzewamy później, to jakby kolejna zasłona, która tłumaczy ich zachowania, nie?
Ale to jest właśnie wytłumaczenie, nie? To jest dobre wytłumaczenie.
Oni mogą więcej, bo oni są mniej rozwinięci umysłowo i jakkolwiek, nie?
Albo nie zrobię prania, bo ja dorastam później, nie? No kurwa, typie, po prostu.
Ja ale a propos tego prania, mignął mi ostatnio odcinek Kuby Wojewódzkiego, nie, to aktor chyba od Dancema, czy coś tam, i był u niego taki, on jest kucharzem, on miał Jakubik, to masz jakoś tak ma. Aha. I on tam właśnie gadał o tym, że jak on był dorosłym gościem i się wyprowadził, wyprowadził się tam jednego do drugiego, to on swojej mamie wysyłał kurierem, słuchajcie, pranie w worku brudne i ona mu odsyłała czyste.
Ale w ogóle jakie podejście, nie? Że kobieta sobie dawała...
Wypracowane i tak dalej, nie? I tak mówił, to, tak uważał, jakby to nie było w ogóle, jakby to było normalne, że spoko, nie? Że ja dorosłym, że tam posłałam swoje matce rzeczy,
nie, no to jest takie
prania.
Żałosne.
Tu się jedni, gościu, nie?
Ale że w ogóle oni sobie odbierają tak trochę wolność na zasadzie, tak. No kurde, jakąś niezależność, no jakby to jest tak, o tym, tak. Nie? Że po prostu wszystko jest zrobione za nich, a potem się kurwa okazuje, że po prostu zostają sami i po prostu nic nie są w stanie zrobić, no tak. Jakby to jest jakby takie trochę upośledzanie samego siebie, no na zasadzie jakby pozbawianie się umiejętności, które są niezbędne po prostu do funkcjonowania, znaczy można się zamknąć po prostu w jaskini i obrosnąć po prostu brudem i smrodem, no ale jakby chyba też nie o to chodzi, żeby tak było, nie?
Tak, właśnie z jednej strony to, a z drugiej jak mają właśnie jakieś stanowisko dyrektorskie, to chcą być poważani. Kurwa, człowieku, umiesz zamieść podłogę? Jak nie, to nie decyduj o pracy innych ludzi, no bo naprawdę są jakieś granice.
Nie, no to właśnie moja przyjaciółka taka miała sytuację, że jak otwierała się firma i ona tam ogarniała, myła podłogę czy coś i tam właśnie pan prezydent mówi, że ona źle mopuje, nie w tą stronę.
Proszę bardzo.
Ja mu to jedna mogła. Kurwa, sam sobie opójnie, skoro jakby, wiesz.
Tak, ojej, pokaż, jak powinnam to robić.
Moi bohaterze, pokaż, jak pan trzyma tego kija. Nie no, kurwa, jakby...
Naucz mnie.
Tak, tak, właśnie.
W ogóle, jak możesz zamopować, nie? Ale jakby...
Czasem się zdarza, że w dorosłym życiu robimy to, o czym myślałyśmy jako małe dziewczynki, że właśnie tym się będziemy zajmować. Ja pamiętam, że jak byłam mała, to chyba taką moją pierwszą myślą, która była u mnie najdłużej, to że będę kiedyś lekarką weterynarii. Ty chciałaś być chyba z poprzednich naszych rozmów chirurżką.
Tak, i miałam do wojska. Tak, być policjantką, więc ogólnie koło mundura. Okay. Ale jakby mówiłam nieraz, że nie jestem osobą, która się podporządkowuje, więc niestety bym nie przetrwała.
Tak. A twoje takie marzenia dziecięce?
No, oprócz tego, że miałam chyba ze 4 lata, jak uświadomiłam wszystkich zainteresowanych, że będę aktorką, to chciałam być astronautką. I chciałam latać w kosmos. I nadal chcę, no ale to w jakimś innym życiu pewnie latałam, albo jeszcze będę latać. Natomiast się potem okazało, że żeby być astronautką, to trzeba się uczyć fizyki.
Ach, najgorzej.
Ja trafiałam, fizyka jest wspaniała, natomiast ja trafiałam na absolutnie złe nauczycielki, bo to były same kobiety, takie, które mnie tą fizyką nie potrafiły zainteresować tak, jakbym chciała. Najlepiej się to udało ostatniej mojej nauczycielce, czyli tej z liceum. Natomiast no, to już było trochę za późno, żeby się w fizykę wkręcać, więc gdzieś tam sobie po prostu po kątach czytałam różne książki i tak dalej i po prostu w inny sposób muszę tą fascynację kosmosem w swoim życiu po prostu przejawiać. No.
No i ją przejawiasz właściwie w swoich pracach, nie? Rękodzielniczych mocno chyba
przewidzisz. Tak, w sensie jakby motywem przewodnim całego mojego rękodzieła jest faktycznie kosmos i księżyc, no i ja też jestem wiedźmą i żyję, jakby staram się żyć zgodnie znaczy inaczej, bardzo mnie inspiruje księżyc i to, jak wpływa na życie po prostu, tak mówiąc w ten sposób i to, jak zmieniający się księżyc też wpływa na człowieka.
Więc. Masz się cieszyć, że żyjemy w XXI wieku i bycie wiedźmą jest czymś złym, bo inaczej byś poszła, bo miałabyś próbę tak wody albo próbę ognia.
No trudno, to bym im wtedy pokazała, na co mnie stać po prostu i tyle, no.
Próbę wody przejść. Tak. Teraz tutaj można
być wiedźmą, no faktycznie.
Teraz można być wiedźmą, na legalu już. Na spokojnie. Nie można się, nie trzeba się kryć już, nie?
W sensie ja mam taki wrodzony lęk trochę, że a co jak ktoś będzie chciał mnie spalić?
Jakieś takie... Czyli czujesz się wiedźmą, no po prostu.
Trochę tak, tylko że właśnie no ten taki, że ktoś mnie oskarży o coś.
Aha, w tym sensie, tak, dobra, bo myślałam, że w ogóle totalnie nie...
Ale jest słuchajcie, taki wspaniały spektakl, który jak będzie jeszcze kiedyś grany, to jest National Life Theatre i to w multikinie często są te transmisje. Czarownice z Salem właśnie i byłam na tym, oprócz tego, że to w ogóle wspaniałe oglądać brytyjskie aktorstwo, takie teatralne, to jest naprawdę nie do porównania z czymkolwiek innym, to jest wspaniała historia właśnie o tym, jak tam wtedy jeszcze w tych czasach, kiedy czarownice się po prostu na stosie paliło i tak dalej, kiedy myśl, która była kłamstwem ostatecznie, jakby nie spoilerując też historii, doprowadziła po prostu do naprawdę mordu zbiorowego.
No, tak, straszne w ogóle. Co się stanie w głowie, nie?
Jakby właśnie tak, tak. I to wszystko związane jednak z tymi jakimiś wierzeniami takimi właśnie czarownice i tak dalej, więc no fascynująca historia i że to nie jest aż tak odległa, no bo to jednak jest na bazie tak. Prawdziwych wydarzeń cała całkiem... w ogóle historia Salem i tak dalej, no to się znikąd nie wzięło, ale i że to nie są czasy po prostu przed Jezusem, tylko jednak tak, współcześniejsze, więc tak. No fascynujące.
A w ogóle właściwie nigdy nie byłam właśnie w multikinie na takim...
Ja byłam właśnie raz.
Totalnie...
Znaczy to było w ogóle ciekawe doświadczenie, bo poszłyśmy z moją przyjaciółką, właśnie chciałyśmy bardzo obejrzeć te czarownice z Salem i jakby tak zastanawiałyśmy się, gdzie, że to jest jakieś pół drogi między kinem a teatrem i w ogóle jak to będzie i tak dalej. Więc była cała sala, taka naprawdę dość duża w Multikinie, w Złotych Tarasach sprzedana i kurde, ludzie jedli popcorn, nie? A my jakby no miałyśmy, takie... my obie pracujące w teatrze, szłyśmy z takim poczuciem, że no jednak trochę idziemy do teatru, no jeszcze jest to transmisja, ale trochę idziemy do teatru, więc jakby ten, a poza tym zawsze fajnie, jak jest okazja, żeby się ubrać trochę inaczej niż na co dzień, więc tak szłyśmy do teatru, a po prostu usiadłyśmy w tych fotelach i ludzie dookoła po prostu jedli popcorn i pili kolę i zamyślałam, okej, czyli jednak jesteśmy w kinie, choć emocje po prostu i tak dalej, zupełnie inne.
Bo to właśnie, tak, bo to właśnie się mówi, że to jednak niby kino, ale jednak trochę teatr, jednak
no właśnie,
sztuka
to jest i to tak... pół drogi, w sensie...
Chyba też bym się zastanawiała nad tym, czy kupię sobie popcorn.
No te spektakle, no to jednak to się trochę inaczej ogląda, no jest to jednak wielki ekran, no trochę pandemia też nam pokazała, że wiele było transmisji, spektakli, no tak, nawet z polskich teatrów i się oglądało teatr w internecie i jakby nagle się okazało, że ten teatr też trochę jest w stanie funkcjonować w internecie, natomiast no to jest naprawdę przygotowywane pod tą transmisję, te wszystkie spektakle z tego National Life Theatre, ale też niesamowite jest to, że naprawdę no można obejrzeć nazwiska, które się na co dzień ogląda w telewizji, no w tych czarownicach w Salem główną rolę grała dziewczyna, która grała w trzecim i czwartym sezonie młodą Annę w The Crown.
Nie oglądałam tego.
Ja teraz nie chcę pomylić nazwiska, więc nie będę tutaj po prostu czegoś udawać, natomiast ostatnio na przykład była też transmisja Mewy Czechowa z Emilią Clarke, czyli Daenerys w roli głównej właśnie tej Mewy, więc ja niestety byłam gdzieś wtedy poza Warszawą i nie mogłam tego oglądać, ale wiecie, można zobaczyć Dolores Umbridge na scenie.
No, to Lopcza,
więc jest naprawdę... Tak, albo tak, Benedykta Cumberbatcha na przykład w Szekspirze, bo też ten, czy Toma Hiddlestona. No jakby słuchajcie, naprawdę są to nazwiska, których się po prostu, jak się nie pojedzie do Londynu czy do Stanów, no tak, to się po prostu nie ogląda. No moja znajoma ostatnio była w Stanach i to jest fascynujące, że wstawiała zdjęcie, o idę dzisiaj do teatru, jakby w roli głównej Samuel L. Jackson. Nie?
Tak, taki dziwny,
i ty tak myślisz, jak to Samuel L. Jackson? On sobie idzie na wieczór, przychodzi grać spektakl w teatrze, jakby wiecie, jeszcze amerykańskie teatry, londyńskie zresztą często też, one grają takimi falami, że na przykład jeden spektakl jest grany przez miesiąc codziennie,
tak, pamiętam, tak było,
i potem na przykład schodzi z afisza, jakby są różne takie systemy teatrów. I sobie myślę, no jak to ten Samuel ma po prostu czas, żeby przez miesiąc czy przez dwa tygodnie codziennie grać spektakl? Halo! Jakby to jest
czemu
możliwe.
Czemu on jest w planie filmowym?
Czemu nie kręci kolejnych Avengersów? No więc jakby to jest fascynujące, że faktycznie to tak jest, no i po prostu ci ludzie sobie chodzą i sobie tego Samuela oglądają, no.
Znaczy, w sensie, wiesz, to samo nawet patrząc na nasz, na Polskę, w sensie, nie? Że nie oglądasz jakąś tam babkę aktorską w telewizji, a potem do teatru i on masz właściwie na wyciągnięcie ręki, nie?
Tak, znaczy dla mnie to jest...
I też masz...
No tak, ja na to inaczej patrzę, no bo dla mnie to jest
no
zupełnie
tak,
od drugiej strony,
bo to
nie?
To w pracy masz,
tak,
nie
bo ja to mam po prostu na co dzień. Natomiast myślę sobie, że tak jak faktycznie ja mając tutaj to akurat wszystko na co dzień z taką fascynacją patrzę na to, że ci zagraniczni aktorzy też po prostu na tym teatrze występują, no to taki zwykły po prostu Kowalski, haha, jak myśli o Krystynie Jandzie, no to też po prostu marzy, o, ona tutaj w telewizji, albo Agacie Kuleszy, nie? A jednocześnie może iść do teatru i zobaczyć ją w teatrze.
No
więc
właśnie, nie? To jest taka,
więc to jest pewnie kwestia perspektywy, że dla mnie to ja mam po prostu inną perspektywę i no niestety, no nie wyzbędę się jej, bo
no tak, no,
zupełnie inaczej.
Właśnie, tak. Inaczej, nie?
Ja wręcz lubię, czasami oglądam na wspólnej, bo tam gra ktoś, kogo znam prywatnie, nie? I po prostu siedzę i tłukę jakiś durny serial po prostu z ciekawości. Myślę, o fajnie, zobaczę sobie kogoś znajomego, nie? Od tej strony.
A to właśnie, oglądasz takie właśnie filmy, jakieś właśnie filmy, a potem z tą osobą pracujesz w teatrze, to w ogóle jakby... Nie wiem, w sensie to z ciebie takie...
Nie trzęsiesz się,
że... Nie, jeszcze nie. Znaczy wiecie, ja sobie, ja oczywiście jakby miałam parę takich nazwisk jeszcze w młodzieńczych latach, na punkcie których po prostu dostawałam palpitacji i tak dalej. I część z nich jest w moim bardzo bliskim kręgu teraz znajomych, a część jakby się okazało, że no nie ma flow i tak dalej. Nie pracowałam jeszcze tylko z jedną aktorką, z którą chciałam pracować i którą miałam mam nadal na swojej liście, ale więc no ja się nie mogę trząść na ich,
no tak,
jakby, bo po prostu to będzie nieprofesjonalne. Nie, no generalnie jest tak, że ja mam ogromną czułość do artystów i ogromną miłość i gdyby tak nie było, to pewnie bym nie sprawdzała się w tym zawodzie, który wykonuję. Bardzo patrzę z ogromnym zdumieniem na ludzi z mojej branży, którzy się nadal trzęsą na punkcie, na jakby widząc artystów, aktorów, bo zastanawiam się, jak sobie radzą, bo myślę, że to musi być bardzo trudne po prostu, kiedy się tego nie umie jakoś wyzbyć i po prostu traktować tych ludzi z odpowiednią, jakby trzeba mieć do nich odpowiednią wrażliwość, natomiast są to nadal po prostu ludzie, a już nie ktoś zza szklanego ekranu. Natomiast jakbym pojechała do Stanów i minęła na ulicy Catherine Han, to bym zwariowała i myślę, że bym się po prostu popuściła, więc, ale no... To jest jedyne takie nazwisko chyba, które bym tak zareagowała. No może jeszcze Helena Bonham Carter, ale dobra.
Tak.
Nie, ja tylko chyba za Harrym. za Polem Skarem.
Ale ty już masz ułożone z nim
taki. A jest ktoś taki, nie? Taki, w sensie, wiecie, jak oglądam gdzieś tam jakieś TikToki, że tam Harry'ego pokazują w Londynie, że on na rowerze, to się w sensie ludzie, dajcie mu żyć, to jest normalny człowiek, ale pewnie bym jak zobaczymy, bo
no tak, kurwa, natomiast...
Niech mi nie uwierzy!
Natomiast przez to, że ja całe dzieciństwo spędziłam w teatrze i oczywiście wtedy ci ludzie dla mnie nic nie znaczyli, byli dla mnie nikim po prostu i jakby wiecie, poza
dorosłymi,
też,
ludźmi,
dorosłymi ludźmi, poza tym też Teatr Wielki i Teatr Muzyczny, w którym pracował mój dziadek, to nie były aż tak gwiazdy, wtedy też nie było takiego gwiazdorstwa, no bo to były lata 90. Mm-hmm. I były seriale, był Klan i tak dalej, ale ci aktorzy nie grali w tych teatrach typu Wielki i Muzyczny, no bo to były teatry operowe i tam po prostu inny ten, więc to nawet gdybym chciała, to nie były nazwiska z pierwszych stron gazet, nie, więc gdybym miała świadomość tego, no to byłoby inaczej. Natomiast do czego zmierzam? A, że ja zawsze miałam coś takiego, że ponieważ tak dorastałam w takim środowisku, to ja zawsze jak ktoś mnie zaczynał fascynować, a mam tendencję do takich fascynacji, jest ich niewiele, ale są, to ja zawsze wiedziałam, że w konsekwencji prędzej czy później ta osoba stanie fizycznie na mojej drodze. W związku z tym ja bardzo długo nie miałam żadnych zagranicznych fascynacji, bo się blokowałam na nie, bo sobie myślałam, nie mogę po prostu przepaść w miłość do jakiegoś Harry'ego Stylesa na przykład, bo przecież on jest za daleko, jakby jest nieosiągalny. Natomiast teraz jestem na takim etapie, że wcale nie jest nieosiągalny. Jakby, że
to
jest
przede mną.
Wszystko przede mną.
Z naszej rozmowy wynika chyba dosyć jasno to, że warto przez całe życie tak naprawdę być uważnym na to, co nas interesuje, co chcemy robić, jakie są nasze zainteresowania, czy być może to, co robimy aktualnie zawodowo, też nie do końca jest tym, co nadal czujemy, no bo tak może w większości przypadków być. I że ta odwaga do próbowania nowych rzeczy jest jednak dosyć istotna. Wiem, że to może się wydawać takie łatwe w mówieniu, nie? Ale w ramach naszych możliwości, no bo jasne, nie każdy ma opcję rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale zauważyć, co można odrobinę zmienić, czy co wprowadzić do naszego życia powoli, drobnymi krokami, ale żeby ostatecznie zmienić na to, co nas interesuje.
Tak, jeszcze tak jak powiedziała Justyna, żeby słuchać siebie, nie? Żeby popatrzeć trochę w głąb siebie i znaleźć to sprawia nam przyjemność, tak naprawdę. Bo to jest też istotne bardzo.
Tak, i też ja kiedyś, kilka lat temu, zanim zaczęłam pracę w Polskim, czyli tam 6 lat temu, odchodziłam z jednej pracy i postanowiłam zatrudnić się w kawiarni i usłyszałam wtedy: co ty robisz, czemu odchodzisz z teatru, to cię już nigdy nie wrócisz do pracy zawodowej, to jest cofanie się i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę słyszałam to z wielu stron, że ta kawiarnia to w ogóle jest jakiś koniec mojego życia po prostu, że już do końca życia będę parzyć kawę. No i okej, mogłabym parzyć kawę do końca życia, nie? Jakby totalnie społeczeństwo mówiło mi, to jest błąd, a ja sobie powiedziałam, chcę zmienić po prostu coś, chcę się odciąć po prostu na chwilę od teatru, od pracy w teatrze, chcę zrobić coś nowego i co prawda trwało to 4 miesiące, bo zaczęłam i bardzo szybko dostałam propozycję pracy w Polskim, natomiast to były świetne 4 miesiące i totalnie nie zamieniłabym ich na żadne inne i kompletnie nie miałam poczucia, że się w jakikolwiek sposób cofnęłam, wręcz przeciwnie, odcięłam głowę od tego, co zawsze robiłam. I nie dość, że się nauczyłam nowych rzeczy, chociażby parzenia świetnej kawy, to przy okazji miałam czas na to, żeby ze sobą właśnie sobie pobyć i pomyśleć sobie, co jeszcze innego mogłoby mnie zaciekawić i co jeszcze innego mogłabym robić, więc odwaga, ale też jakby niesłuchanie właśnie takiej presji ze strony otoczenia, że to jest błąd, zmieniając coś jakby, że coś jest gorsze, coś jest lepsze, wcale nieprawda, jakby można się spełniać w różnych zawodach i w różnych rzeczach i wcale żadne nie są gorsze ani lepsze od siebie, nie?
Tak, tym bardziej, że jakby to my same wiemy, co jest dla nas najlepsze, nie?
Oczywiście, w czym się najlepiej
jeżeli tak jak mówisz, jeżeli potrzebujemy zrobić sobie przerwę od jakiejś rzeczy, to ją po prostu zróbmy, bo tak. wiemy, że jej potrzebujemy, tak. Nie?
I to dotyczy zarówno pracy, jak i edukacji, bo ja na przykład nie zostawałam na studiach magisterskich na teatrologii, I zaczęłam już pracę w zawodzie, a moje koleżanki zostawały jeszcze na 2 lata i mówiły mi, oj, popełniasz błąd, nie będziesz miała magisterki, my będziemy miały na papierze, że jesteśmy producentkami teatralnymi. No świetnie, tylko że ja po tych 2 latach, po których one jeszcze po prostu zbierały na ten papier w szkole, to ja już zbierałam doświadczenie zawodowe, pracując na etacie jakby i ucząc się tego, więc no jakby... i tak, to jest jakaś droga, jakby nigdy ja się nie czuję teraz gorsza ani głupsza, że ja nie zrobiłam tych 2 dodatkowych lat, nie, bo one siedziały w książkach, a ja na przykład siedziałam już i zbierałam to w praktyce. Natomiast faktycznie takie głosy były, że popełniasz błąd, że będziesz żałowała, że nie zrobiłaś tej magisterki. Ani razu nie żałowałam, że jej nie zrobiłam.
To jak ty?
Bo tak, pewnie bym uważam, że nie byłabym studium, teraz tu, gdzie jestem, gdybym została. Może bym w ogóle nie wyjechała z Łodzi, może bym po prostu tam została i wcale bym nie zaczęła pracy w teatrze. Jakby uważam, że to była bardzo dobra decyzja, że się złapałam propozycji zawodowej i po prostu poszłam w to.
Tak, czyli żyjmy swoim życiem i nie realizujmy czyichś oczekiwań.
Tak, bądźmy odważne. A to oczywiście nie jest koniec naszego podcastu, bo jak w każdym odcinku, teraz czas na podcastowy klub książki.
Ja przywiozłam dzisiaj 2 książki.
Ambitnie.
Choć tej pierwszej jeszcze nie skończyłam, ale jest to część większej serii, a przywiozłam ją dlatego, że jest najcieńsza i była najlżejsza, dlatego akurat tą. Dlaczego postanowiłam przywieźć 2? Tak jak Wam mówiłam jeszcze poza nagraniem, trzeba w życiu zachowywać balans i na każdą po prostu jedną słabszą książkę trzeba przeczytać kilka lepszych i tak dalej, i tak dalej. I ta książka, ja mam gdzieś tak, czyli Sarah J. Maas i jakby seria Dwory. To jest książka, która przyszła do mnie w czerwcu po tym, jak wystawiałam się ze swoim rękodziełem na Pyrkonie. Wystawiała się tam razem ze mną moja przyjaciółka, która jest graficzką, ilustratorką, jakby robi piękne ilustracje i totalnie jest pochłonięta też takim światem fantazy. I na naszym stoisku leżały jej jakby arty właśnie z tej serii Dwory obok mojej biżuterii. I ludzie przychodzący do stoiska mówili, o wow, czy to jest biżuteria inspirowana Akotarem, czy to jest biżuteria inspirowana Dworami? Ja robiłam wielkie oczy, bo kompletnie nie wiedziałam, o czym jest mowa. A Alicja tak dzielnie patrzyła na mnie i mówi, tak, 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 tak. I potem po prostu na boku mi opowiadała, skąd się wzięło w ogóle to porównanie i dlaczego ludzie tak myślą, że to może być inspirowane tym. No więc ja sobie powiedziałam, dobra, jak tylko wrócimy do Warszawy, to po prostu biorę od ciebie te Dwory i się biorę za czytanie. No i Dwory to jest totalnie seria fantazy, czyli coś, co absolutnie kocham. Nie jest to jakby seria wybitna literacko i uważam, że tutaj ten sam przytyk zarówno do autorki, jak i do tłumacza, bo zawsze tłumacz też może uratować co nieco. I jest to historia w wielu momentach banalna, natomiast totalnie moje nastoletnie serce jest po prostu rozgrzane i szczęśliwe czytając to. To, co na pewno jest w tej serii całej świetne i co polecam, to to, że Sarah J. Maas ma absolutną umiejętność opowiadania o wielu bohaterach jednocześnie. W sensie w tej serii jest główna para głównych bohaterów, natomiast otacza ich bardzo wiele osób i każdy z nich ma dokładnie poświęconą taką samą ilość czasu, jest świetnie opowiedziany, wprowadzony, przedstawiony, wręcz cały fandom dzięki temu Akotarowy może się dzielić na te wszystkie po prostu przywiązania do poszczególnych postaci, bo żadna z nich nie jest poszkodowana i to jest świetne, bo często jest tak, że po prostu historia głównych bohaterów jest napisana, jest rozwinięta, a wszystkie poboczne wątki są po prostu maźnięte, jakby w 2 zdaniach opisane i po prostu jakby nie jest im poświęcona odpowiednia ilość czasu, a tutaj to jest totalnie odwrotnie i jakby może opisy wielkich bitew i wojny nie są aż tak... Nie są aż tak sexy, jak to się mówi u mnie w teatrze, jakbyśmy chcieli, ale jednak właśnie bohaterowie są świetnie opisywani i to jest coś, co mnie na pewno pochłonęło. Oprócz tego są elfy i magia i wszystko, więc jakby ja jestem szczęśliwa, więc to właśnie Sarah J. Maas i Dwory. Nie sądziłam, że jest aż tylu fanów tych książek. Mój TikTok jest teraz cały po prostu w fandomie akotarowym i po prostu ludzie szaleją na tym punkcie. Natomiast ten świat fantazy jest stworzony naprawdę świetnie i te wszystkie dwory tytułowe są opisane wspaniale, więc polecam, generalnie polecam, to jest taka prosta, to się czyta po prostu, wiecie, książka 800 stron i się to po prostu pochłania po prostu w 2 wieczory, nie, bo się chce po prostu więcej i więcej i też to, co lubię w książkach, że każdy rozdział się kończy tak, że się od razu chce zacząć kolejny, bo się żaden wątek nie zamyka, nie, i po prostu czytasz dalej i dalej, aż w końcu się okazuje, że jest koniec. Więc właśnie czytam tą ostatnią część i czuję, że będę miała syndrom odstawienia po prostu, że będę się musiała jakoś poradzić z tym. Więc to Dwory, a w kontraście do Dworów, moja absolutnie ulubiona książka, która jest na pierwszym miejscu moich ulubionych książek, czyli Marta Dzido, Frajda. To jest historia miłości kobiety i mężczyzny, napisana z dwóch perspektyw, i z jej, i z jego perspektywy. To jest fizyka kwantowa, to są światy równoległe, to jest to, jak każda rzecz, którą w życiu robimy, tak naprawdę istnieje w różnych wersjach, czyli cała teoria po prostu właśnie fizyki kwantowej i tego funkcjonowania w światach równoległych. To jest coś, do czego wracam, co już przeczytałam kilka razy. Jest bardzo poetycka, zresztą Marta Dzido w ogóle pisze bardzo, bardzo poetycko moim zdaniem. No ja po prostu przepadłam, jak tylko tą książkę gdzieś tam dorwałam. Przeczytałam ją dlatego, że kiedyś pracowałam przy takim spektaklu, który był tworzony na podstawie innej książki Marty Dzido, Ślad po mamie. Więc jak wiedziałam, że Marta coś wydała nowego, to od razu po prostu to złapałam i przeczytałam. No i no, totalnie jest to książka mojego życia, no. I totalnie jest w niej
super
wszystko.
Frajda w ogóle.
Kocham ten tytuł. Jedna z moich kolekcji w mojej marce nazywała się Frajda. Uważam, że Frajda to jest świetne słowo, absolutnie niewykorzystywane, tak jak mogłoby być wykorzystywane, bo ma w sobie bardzo dużo znaczeń. I właśnie ta książka, no to jest trochę taka Frajda, jakby totalnie czytelnicza, czytanie jej. I też bardzo ciekawe, jak no, totalnie Marta Dzido ma umiejętność też wcielania się, bo niełatwo jest moim zdaniem kobietom, autorkom pisać z perspektywy mężczyzny i odwrotnie. Tak jak uważam, że totalnym mistrzem pisania z perspektywy kobiecej z polskich autorów jest Janusz Leon Wiśniewski, którego uwielbiam.
Ja już wrosłam.
Okej, ja jakby totalnie nadal jestem, jakby wszystkie książki Wiśniewskiego czytam i uważam, że no nikt, jakby to, jak w jaki sposób Wiśniewski pisze w Samotności w sieci o emocjach kobiety,
to naprawdę
jest, uważam, umiejętność, której wielu autorów nie ma, żeby tak po prostu opisywać te emocje i tak dalej. Tak Marta totalnie ma to, że się czyta tą książkę i się nie ma czegoś takiego, że o fajnie, póki pisałaś jako kobieta, to jest okej, a jak zaczynasz teraz mówić z perspektywy faceta, to już jest mniej okej. No więc tak, no i też słuchanie tej samej historii z dwóch perspektyw i to, jak po prostu inne rzeczy zapamiętujemy i jak inne rzeczy kładziemy nacisk w relacji i tak dalej.
To takie bardzo życiowe, nie?
Tak, fascynujące, jakby faktycznie tak na życie, no jakby każda z nas na pewno nieraz miała sytuację, nie tylko w relacji damsko-męskiej, ale damsko-damskiej, jak się totalnie na inne rzeczy zwraca uwagę, bo każdy ma wrażliwość skupioną na po prostu innych rzeczach, innych szczegółach. Ja tak mam, chociażby, nie wiem, oglądając filmy czy spektakle, że po prostu niektórzy się zachwycają wielkim monologiem, a ja się zachwycam tym, że gdzieś na drugim planie któryś z bohaterów złapie któregoś za rękę i ja po prostu jestem totalnym wrażliwcem, więc ja po prostu padam na kolana przed tym, bo na to akurat zwróciłam uwagę, więc to Frajda jest pod tym względem ciekawa, że te dwie perspektywy są opisane. Jest króciutka, można ją przeczytać naprawdę szybciutko, a potem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz.
To brzmi totalnie jak...
Co
mogłabym
tak
przeczytać.
Wpisuję sobie na listę do czytania.
Ja
ale
też.
Już przyszedłem do głowy teraz, a propos tego Wiśniewskiego, na niego czytałam, no tam raczej chyba liceum bardziej, miałam taką fazę na niego. No i pomyślałam, że chyba sobie zrobię re-reading Samotności w sieci.
Ja wracam.
Sprawdzę, w sensie sobie teraz, to jako 30-letnia kobieta, jak tam miałam 18, 17, 16 lat, to tam wiesz, czy nadal mi tak poruszy, to może jakby wiesz, muszę sobie
wracam,
zrobić.
Ja wracam, no jest też druga część, znaczy to jakby niby mówią o tym, że koniec
samotności. Chyba ją mam,
to się nazywa koniec samotności. I niby tam gdzieś, on sam nawet mówił, że to gdzieś tam jest jakaś druga część. Oczywiście to są zupełnie inni bohaterowie i zupełnie inny świat, bo jednak Samotność w sieci to był początek internetu.
Tak,
i ta książka o tym opowiada, o tych początkach komunikacji takiej na odległość. Więc ta część, koniec samotności jest już trochę inna, natomiast no, nadal trafia w jakieś tam moje punkty i ja do Wiśniewskiego
muszę
ogromną słabość.
Muszę sobie sprawdzić.
Mnie ta Samotność w sieci właściwie tak ominęła, bo ja głównie żyłam w internecie, więc miałam bardzo dużo znajomości takich tylko internetowych i wcale nie uważałam, że to jest coś złego, więc jak ta książka wyszła i wszyscy tam się na nią spuszczali, to ja stwierdziłam, co on pierdoli w ogóle, to tak nie wygląda. Dobra, jak ktoś lubi kontakt na żywo, to pewnie tak, ale dla mnie znajomości internetowe w ogóle nie są wybrakowane w żadnym stopniu, więc jakby to...
No tak, kwestia perspektywy. Tak. Znaczy mnie w Samotności w sieci na pewno też kręciło to, że oni się ze sobą komunikują za pomocą napisanego tekstu,
tak.
Który to też dla mnie zawsze bardzo było bliskie, na przykład listy na wyczerpanym papierze Osieckiej i Przybory, które są prawdziwymi listami, jakby zebranymi po prostu, no to też jest coś, co ja kocham czytać, że jakby jak ludzie się komunikują ze sobą właśnie tym, co piszą, a nie co mówią i jak zupełnie inny jest ten język, jak inaczej się te myśli po prostu tworzą, a ponieważ ja dużo piszę i bardzo lubię tą formę właśnie taką listów, to dlatego też ta samotność zawsze mi była taka bliska, że jakby, że zupełnie inne jest to, co się mówi, a co się pisze. Często inaczej się te myśli konstruują.
Okay. Tom.
Proszę bardzo.
Tak. Ja bym chciała polecić książkę Szklany ogród Tatiany Tibul. Druga książka tej autorki, którą polecam i nadal nie wiem, jak się czyta jej nazwisko. Tibulec bym to przeczytała. To jest autorka ta sama, która napisała książkę Lato, gdy mama miała zielone oczy. W jednym z odcinków już ją polecałam. To jest trochę... jakby trochę inaczej napisana książka, trochę bardziej inaczej napisana książka. Akcja się dzieje w Mołdawii, która cały czas, ona jest krajem postkomunistycznym, mocne wpływy miała Rosja i mieli Rosjanie i w ogóle na terenie Mołdawii znalazły się, przynajmniej tutaj, kiedy ta akcja książki się dzieje, ona się chyba zaczyna gdzieś w latach 60., 70., jakoś tak. I tam spotykają się jakby kultury rosyjska, mołdawska i rumuńska. I ta książka jest takim jakby szukaniem swojej tożsamości, swojego w ogóle języka w pierwszej kolejności, czy bardziej się jest związanym właśnie z tą Mołdawią, czy z językiem rosyjskim i fascynacją Rosją, tak jak bohaterka tej książki została wzięta z sierocińca w wieku tam chyba 5 czy 6 lat przez Rosjankę właśnie, która uczyła ją tego języka rosyjskiego i mimo, że bohaterka była narodowości mołdawskiej, to bardziej była emocjonalnie związana właśnie z tą Rosją, z językiem rosyjskim. No i to jest właśnie z jednej strony takie szukanie swojej tożsamości, ale też taki jakby siebie, bo zaczyna się tym, że właśnie ona wychodzi z tego sierocińca i książka jest napisana w taki bardzo ciekawy, wiem, że chaotycznie to mówię, ale ta książka właśnie jest taka jakby trochę chaotyczna, bo są takie rozdziały pisane, jeden z perspektywy tej dziewczynki małej, jedne są pisane z perspektywy dorosłej kobiety, która jakby opisuje, już mając te życiowe doświadczenia i wiedzę, jak to wyglądało tak naprawdę i jak ona się teraz w swoim życiu odnajduje i czuje. Nie powiem jak, ale książka jest no taka niewesoła, powiedzmy.
Tak, bo chyba napisałaś mi, że ona jest depresyjna? Pamiętam, czy pytałam tak,
właśnie taka... no taka, jak ktoś jest, taka tak, jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to pewnie w niektórych momentach będzie płakać. A trzecia perspektywa jest takim jakby burzeniem czwartej ściany i wychodzeniem do czytelnika, który powinien odczytywać tą treść jako rodzice tej dziewczynki, którzy ją po prostu zostawili w tym sierocińcu. Tak, więc to jest takie wczuwanie się, kiedy ona mówi na przykład, a ty mamo, co byś zrobiła? Więc od razu czytając to, miałam takie wrażenie, że to jest jakby odpowiedzialność wrzucana na mnie, nie? Że z tej strony. Bardzo dobrze mi się to czytało. Też ma ogromny ładunek emocjonalny, tak jak Lato, gdy mama miała zielone oczy, więc jeśli tamtą książkę przeczytaliście po moim poleceniu, to tą też bardzo, bardzo polecam.
Chyba to jest takie spójne, ta Szklany Ogród z Latem, że to są jakby historie opowiedziane z perspektywy dorosłych, ale młodego, nie? Bo tak. On też chyba tam było, że on
tak,
był...
Tak, tak,
to było te lata, gdy mama miała oczy, był chyba tak. Nastolatkiem czy młodym chłopakiem, tak? I on to później jako dorosły opowiada, czyli tak. Tam jakieś zestawienie.
Tak, więc
jakby,
no to w sumie zapomniałam, że to jest ta perspektywa, ale
nie
tak.
Czytałam.
Ale rzeczywiście, rzeczywiście tak, to jest punkt wspólny właśnie.
No.
Tak, ale naprawdę warto przeczytać.
Okej, okay, ja nadal jestem w swojej feministycznej erze czytelniczej, jakby nic się nie zmieniło od jakichś milion odcinków. W końcu sięgnęłam po książkę, autobiografię Glory Steinem, Moje życie w drodze. Ja w ogóle miałam w planach czytelniczych już dawno, 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 dawna. I to jest właśnie historia, która opowiada, jak to się stało, że Gloria stała się aktywistką feministyczną. Jej cała tak naprawdę historia od bycia młodą dziewczyną, przez bycie dziennikarką, pisanie nam jakichś artykułów, jakichś krótkich notatek o jakichś tam aktorach, sławnych osobach, do momentu, że ona dostaje odznaczenie, tam jedno z najwyższych odznaczeń od Baracka Obamy, nie? Że pokazane całej tej drogi i to jest też o tyle ciekawe, że ona pokazuje tą na początku trochę drogę, jakby była mała, jakby jak ukształtowało ją właśnie życie w drodze, że oni, ta rodzina jakby nie miała swojego stałego domu, oni podróżowali dużo samochodem, jakby gdzieś tam cały czas byli w ruchu, jakby nie mieli takiego stałego miejsca. I ona jakby sama zawsze mówiła, że ona zazdrości koleżankom takiego życia i ona będzie dorosła, to będzie miała dom stabilny, bezpieczeństwo i tak dalej. Okazało się, że nie, że jakby to, co jakby nauczyła się żyć w drodze ze swoim ojcem, to też przełożyła na swoje życie. I ona właśnie w pewnym momencie taka młoda dziewczyna wyjeżdża do Indii na studiach i jakby ten wyjazd do tych Indii, jakby spotkanie się z tym społeczeństwem, uczestniczenie w tym życiu tego społeczeństwa, totalnie odmieniło jej perspektywę. I jak ona wróciła z powrotem do Stanów, to jakby rozstała się ze swoim tam narzeczonym, nara w ogóle, i zajęła się totalnie czymś innym i poszła właśnie w to dziennikarstwo, jakby chciała trochę przebijać te szklane sufity, które były w tamtych czasach, kiedy ona jakby działała. I bo właśnie co jest najgorsze właśnie w tym wszystkim, że czytam tą książkę i ona jest tam, to jest tam chyba 90 lata, 80-90 i ja mam wrażenie, że się w ogóle niewiele zmieniło, że jakby wciąż kobiety mają problem, żeby iść gdzieś wyżej, nie? Że wciąż są te szklane sufity i że wciąż jesteśmy traktowanym przedmiotowo i to, że ona to opowiada właśnie z tych perspektywy lat 80-90, to jakby to wciąż jest aktualne, nie teraz. Mhm. Cały czas jest to samo, nie? To prawda, niektóre rzeczy się zmieniły, bo ona tam nam przytacza na przykład historię traktowania stewardes, które były traktowane nie jako właśnie osoby, które mają dbać o bezpieczeństwo na pokładzie, tylko jako osoby, które mają mieć, mają bardziej tak jakby polepszać jakość podróżowań samolotu mężczyznom, nie?
Wizualnie.
Wizualnie, tak. Tam w ogóle opisywane, że one musiały mieć korektną wagę, centymetr, oni jej ważyli,
ale mierzyli. Cały czas są przecież wymogi
do wyglądu.
Tak,
ale to zależy od linii lotniczych
tak,
teraz,
ale to
tak?
Się
zmienia.
Tak, to się zmieniło, już jakby tak. To nie jest priorytet, nie? Jakby to nie odchodzi, że jakby są też już stewardeści, tam kiedyś nie było mowy, żeby mężczyzna, no proszę was, nie? O nie to chodzi, nie? I tam w ogóle taki przeczytałam taką historię, że w tych amerykańskich liniach oddzielaski się w ogóle miały rozbierać na pokładzie stewardessy, robić serio striptease nad tym mężczyzną w pierwszych liniach, w pierwszej klasie.
Znaczy to wspaniałe, że to się zmienia i że jednak no. Kondycja psychiczna tych pracowników jednak jest stawiana na pierwszym miejscu, a nie to, czy są odpowiednio wysocy. Bo kiedyś faktycznie tak było, że trzeba było mieć odpowiedni wzrost, żeby być stewardessą, a już nikt się nie przejmował tym, czy twoja konstrukcja jest po prostu okej, żeby być po prostu na pokładzie odpowiedzialna za ilość tam pasażerów.
Tak,
nie?
Tak. Więc w ogóle są takie rzeczy, że po prostu ja czyta się to i myślisz, kurwa, serio? Jakby, że największym problemem tak naprawdę tego, co się w ogóle dzieje jakby z umniejszaniem komuś, jest to, że my ludzie mamy zamknięte głowy. A kwestia właśnie bycia otwartym, jakby nie bania się właśnie mówienia sprawdzam zamiast nie, to powoduje konflikty, które są bezsensowne. I to jest umniejszanie. I ona na każdym kroku powtarza, że jakby kwestia tego, żebyśmy się właśnie byli bardziej otwartymi ludźmi, żebyśmy się uczyli, żebyśmy byli bardziej świadomi i otwarci na potrzeby innych ludzi, nie? Że nie ma tylko jednej racji. I tutaj właśnie są takie przykłady właśnie od obrońców życia, jak oni tam chodzili, krzyczeli, nie? Że to jest morderczynie, w ogóle, więc to też niewiele się zmieniło, nie? I tutaj właśnie mamy też trochę historię, kiedy ona założyła własne czasopismo, też właśnie w kierunku feministycznym, że oni tam właśnie w ogóle nie mieli w nich reklam, na przykład takich typowo kobiecych reklam, jak są, nie, w magazynach, czy nie pisali o mężczyznach, albo totalnie, wiesz, jechali po nich, że ten jest taki, i w ogóle totalnie bez ogródek żadnych, nie? Więc to jest fajna książka, która pokazuje, jak ten w ogóle właściwie ruch feministyczny się trochę narodzi w Stanach Zjednoczonych, ta jakby ta druga tego era ruchu, że tak naprawdę problemy kobiece, które miały Amerykanki, są takie same, jak mają Europejki, że wszystkie kobiety mają te same problemy, więc to jest super książka i bardzo, bardzo polecam. Tym bardziej, że jest fajnie napisana, no bo ona jest autorką, to jest autobiografia i ona bardzo fajnie pisze i jest super przetłumaczona, więc naprawdę mega. I są takie zdania, tak jak u mnie, to ja oczywiście markery wlecę, więc naprawdę bardzo, bardzo mocno polecam. I tu jest w ogóle takie super zdanie na tym okładce, że kobiety mają wybór, być albo feministką, albo masochistką. I to jest coś, o czym my często mówimy w naszych podcastach, że nie do końca rozumiemy, czemu kobiety są tak przeciwne feminizmowi, nie? Że są takie anty w ogóle i uważają się, że są lepsze, kiedy mówią, że nie jestem feministką, nie nazywaj mnie tak i tak dalej. Jakby to mnie zastanawia, w sensie, dlaczego to tak sobie robią. Skąd to wynika? Jakby to taka obawa, strach, nie wiem, przed w cudzysłowie otrzymanie takiej plakietki, nie?
Musimy o tym zrobić odcinek.
Tak.
Natomiast w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mamy nadzieję, że taki nowy format właśnie zapraszania gościń i rozmawiania z kobietami, które mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia o sobie i ogólnie o życiu kobiet wam się podoba.
Tak. Odpraszamy was oczywiście do komentowania, subskrybowania, udostępniania, polubienia i szerzenia wszędzie, gdzie możecie, naszych podcastów. Nam będzie oczywiście bardzo, bardzo miło. No i dajcie nam feedback, tak? Czy taka seria wam się podoba? Czy może chciałybyście jakąś konkretną gościnę, żebyśmy postarały się ją zaprosić, więc my jesteśmy bardzo otwarte na wasze sugestie.
Tak. Więc dzisiaj dziękujemy i dziękujemy zapraszamy.
Tobie. Ja też wam bardzo dziękuję.
Na twoją gościnę. Mam nadzieję, że bawiłaś się świetnie.
Świetnie.
I zapraszamy za tydzień na następny odcinek.